Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi: to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na Dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na Dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. W studiu ze mną jest Angelika Kucińska, dziennikarka, redaktorka, kuratorka treści, podcasterka. Czy coś pominęłam? Czy to jest dobre podsumowanie?
Nie, wszystko dużo tego, tak, dzień dobry.
Dużo tego, bo robisz dużo ciekawych rzeczy. Cześć Angelika, jest mi bardzo miło gościć Cię po raz drugi. I pomyślałam sobie, że zacznę od tematu na gorąco, chociaż mam wrażenie, że on już powoli stygnie, szczególnie kiedy ten odcinek będzie emitowany, ale jestem przekonana, że znaczna część naszych słuchaczy przynajmniej słyszała o filmie Barbie, a niewątpliwie jakaś tam część też już go miała okazję zobaczyć, w tym ja, w tym ty, więc jestem bardzo ciekawa, czy Barbie to hit czy kit i jaki jest ogólny odbiór tej produkcji.
Barbie to jednocześnie i hit, i kit.
Świetnie. Zacznijmy od to zależy.
To zależy. To zależy, zdecydowanie. Wiesz co, ja mam bardzo duży też taki osobisty problem. Mam jakiś osobisty opór przed krytyką filmu Barbie, ponieważ jednak jest to gigantyczny sukces reżyserki i gigantyczny sukces kobiecego kina. Raz, najbardziej dochodowy, Greta Gerwig zrobiła najbardziej dochodowy film w historii studia Warner Bros. Dwa, jest pierwszą reżyserką, która zarobiła miliard dolarów swoim filmem. Więc to są, wiesz, to jakby z perspektywy kultury, rynku, to są bardzo ważne historie, bo pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu Reese Witherspoon opowiadała w wywiadach, że kiedy chodziła po studiach i szukała producentów dla ekranizacji Wielkich Kłamstewek, to słyszała w studiach, że tego nikt nie obejrzy, to jest o kobietach, to jest dla kobiet, to w ogóle to jest nisza, z jakichś off-offów. Nie będziemy finansować serialu dla pięciu osób. Ten serial pokazał, że treści adresowane do kobiet, dotyczące kobiet, że jest na takie treści zapotrzebowanie, a Barbie pokazuje, że w zasadzie na takie treści to zapotrzebowanie to mało powiedziane. Jest jakiś gigantyczny głód kobiecych historii również w mainstreamowym kinie. Pod tym względem Barbie jest absolutnym hitem. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest realizowany ten teoretycznie prokobiecy przekaz w Barbie, czy już jakby mówiąc wprost, czy jest to kino feministyczne, czy nie jest to, czy niefeministyczne, no to tutaj Barbie jest zdecydowanie kitem, ponieważ z feminizmem ten film nie ma nic wspólnego.
To wyciągnijmy taką esencję tego kitu, jaki nam chce sprzedać Barbie. Co twoim zdaniem jest w takim razie w tym filmie najbardziej szkodliwe lub co może zostać najgorzej zinterpretowane i finalnie mieć konsekwencje na naszym społeczeństwie?
No wiesz co, po pierwsze to jest bardzo taka uwsteczniająca wizja feminizmu, który jest tutaj traktowany jako wojna płci, czyli że jakby jesteśmy
albo.
Przeciwko sobie, kobiety i mężczyźni. W tym momencie, wiesz, w zasadzie feminizm nigdy nie był o wojnie płci, a w tym momencie feminizm już w ogóle przestaje być rozmową o płci biologicznej, a bardziej zaczyna być rozmową o wartościach. Dwa, tam są takie, jest mnóstwo takich żartów w Barbie, które mnie naprawdę doprowadzają do szału, czyli Barbie zaskoczona tym, że z jej ust pada słowo, które jest dłuższe niż, które ma więcej niż dwie sylaby. To, że wiesz, z jakiegoś powodu Barbieland jest zarządzany przez kobiety, one w jakiś sposób doszły do władzy, prezydentka jest kobietą, ale kiedy tracą władzę, jakby masz takie przekonanie, kiedy zaczynasz to oglądać, że o tym, że rządzą kobiety, zadecydowały kompetencje tych kobiet i jakiś ich pomysł na zarządzanie państwem. kiedy tracą władzę, w jaki sposób ją odzyskują? Uwodząc Kenów.
I manipulując nimi.
Tak. Więc to też jakby, wiesz, wzmacnia takie no, bardzo szkodliwe, bardzo krzywdzące, bardzo niespoko już w tym momencie przekonania na temat kobiet. Mhm. Nie jest tam też do końca wygrany wątek męskości, chociaż Brian Gosling robi co może i to jest najlepiej napisana postać w całym filmie, aczkolwiek też jej dużo brakuje. No i tak, jest tam bardzo, bardzo, bardzo dużo skrótów, które no może byłyby dopuszczalne w mainstreamowym kinie, gdyby nie, gdyby były po prostu skrótem, a nie skrótem szkodliwym społecznie. Wiesz, a nie skrótem jakoś tam wypaczającym ideę pod... No, którą jednak ten film się podpisuje, bo o ile przedstawiciele firmy Mattel mówią, że Barbie nie jest kinem feministycznym, tak Greta Gerwig i Margot Robbie utrzymują, że jest.
Przecież to jest trudne, tak sobie myślę, że z punktu widzenia ogromnego sukcesu komercyjnego i filmu, który jednak jest obrandowany hasłem Barbie z oryginalnym logo, bardzo wiele osób idzie po prostu na bajkę i idzie też na coś sentymentalnego. Myślę, że wiesz, też nie mam dostępu do statystyk, ale zakładam, że dla wielu odbiorców to miała być po prostu, miał być film o Barbie z obsadą w postaci znanych aktorów i oni wtedy w kinie mogli odkryć, że tam jest coś więcej, co miało być przekazane. No i właśnie pytanie, czy z punktu widzenia osoby, która nie patrzy na świat w ten sposób, w jaki na przykład patrzysz ty, czy nie rozmawia pod tym kątem, jak my teraz rozmawiamy, czy te małe sygnały, te małe skróty, no właśnie, zasieją ziarnko i pomogą nam może dojść do jakichś nowych refleksji w życiu, czy właśnie zaszkodzą, bo nie mamy tego kontekstu i nie były wytłumaczone.
Czytałam niedawno, że kobiety, dziewczyny, młode kobiety zrywają ze swoimi partnerami pod wpływem filmu Barbie, ponieważ orientują się, idą do kina i nagle się orientują, że w ich związkach coś nie działa, nie są traktowane podmiotowo, nie ma tam równości. Nie wiem, dostają jakieś, wiesz, sygnały, że nie mogą się realizować w taki sposób, w jaki by chciały. Więc Barbie rozbija związki. Mhm. Mam nadzieję, że jakby rozbija faktycznie opresyjne związki. Wiesz co? Nie. Nie. W sensie, tak, ja wiem, że rozumiem ten argument, że idziemy na film o lalce, ale ta lalka jest bardzo ważnym symbolem i takim bardzo, bardzo ważną figurą w kulturze, która reprezentuje wiele rzeczy i wiesz, Barbie była wielokrotnie krytykowana za wzmacnianie, czy w ogóle budowanie nieciało pozytywnych wzorców. Z drugiej strony, kiedy tę lalkę wymyślano, to ona była tworzona z taką intencją no raczej przekazu emancypacyjnego, czyli to, że jakby wiesz, że Barbie może być i prezydentką, i pilotką samolotu, a nie tylko, tam jest zresztą ten fragment tak. Na początku filmu, no nie? Że dziewczynki kiedyś bawiły się lalkami, które były jak noworodki, dzieci. Więc jakby dostawały od przemysłu zabawkarskiego taką informację, że no jakby jest ci pisana tylko jedna rola, rola matki. No i wchodzi Mattel z Barbie i próbuje powiedzieć dziewczynkom, że nie, że możesz być wszystkim. Możesz być tym, kim chcesz. No i to jest super. Pytanie, czy gdzieś wiesz, czy faktycznie po drodze ten przekaz utrzymano. No i idziesz sobie lata później na film o tej lalce i teraz załóżmy, że wierzymy w tę intencję. Mhm. Że faktycznie jakby tak jest, Barbie została stworzona, żeby no nieść taki komunikat o podmiotowości kobiet, o nieskończonych możliwościach realizowania się. No i dostajesz taki film, który jest w ogóle nie o tym. Który jest wiesz, to, że to jest reklama, że tam Mattel uczestniczy w produkcji, że to jest w zasadzie kino wyprodukowane na zlecenie producenta i no, jest to po prostu dwugodzinna kampania reklamowa lalki.
Bardzo skuteczna.
Bardzo skuteczna. To już jest trochę mniejszy problem, to możemy sobie porozmawiać o tym, w jaki sposób, jakby czy w ogóle da się, wiesz, uniknąć tak daleko posuniętego sojuszu korporacji ze światem sztuki.
Przecież jedna rzecz, którą bym dodała w kontrze, bo wydaje mi się, że producenci właśnie paradoksalnie chcieli powiedzieć o tym, jakie są wartości Barbie, ale je zdementować w trakcie filmu. I potem mamy ten chyba najbardziej znany monolog o zwykłej Barbie, tak? Czyli wypowiedź jednej z bohaterek, która mówi o tym właśnie, że kobieta wcale nie musi być prezydentem, nie musi dostać Nobla, jakby super, pokazaliście, że jest taka opcja, ale może ona ma być zwykła. Czy to też jest coś, co twoim zdaniem może zostać źle odebrane? Czy ja mogę poprosić, żebyśmy taki dał mały tik, że ten element chociaż się zgodził, albo że tu mogło coś dobrego
wiesz,
się wydarzyć.
W ogóle rozmawiałam o tym ostatnio w moim podcaście z reżyserką Kaliną Alabrudzińską, właśnie o tych, jakie wzorce popkultura pokazuje kobietom. I rozmawiałyśmy, że jakby w pewnym momencie zaczęłyśmy dostawać taki przekaz, wiesz, trochę przymusu, jakby musisz wszystko. To nie jest tak, że możesz wszystko, ale też możesz zdecydować, że to wszystko cię nie interesuje, tylko że absolutnie musisz wszystko, bo jeśli nie, to jesteś, nie wiem, leniwa, niewystarczająco ambitna. Więc ten wątek jest akurat bardzo okej.
Okay. Tak.
Tak, to jest bardzo okej.
Okay. To dobrze, bo ja się zgadzam. I ten wątek też, właśnie do czego też zmierzam, nawiązując do tego filmu w dzisiejszym odcinku, to, że jak na tak masową produkcję, która chyba była skazana na sukces z uwagi na te niesamowite budżety i to, kto to wyprodukował i jeszcze, że jest to pod szyldem Barbie, to ja jednak trochę odetchnęłam z ulgą, że przy tej skali coś tam się dobrego mogło wydarzyć. I wtedy myślę sobie, nie wiem, może po prostu staram się bronić tej produkcji, bo jak myślę sobie, nie wiem, o 28 części Szybkich i Wściekłych, albo Mission Impossible, czy jakiegoś innego filmu, który właśnie jest skazany na to, żeby ludzie poszli na niego do kina, pewnie bez większych wymagań, ale po prostu ciesząc się, że obejrzą po raz kolejny te same twarze, niezależnie od tego, o czym to będzie, upraszczając bardzo i bardzo generalizując, wiem o tym, to myślę sobie, no tutaj może jest tak trochę lepiej.
Jestem wielką fanką Mission Impossible, tak przy okazji, bardzo jakościowo kino akcji. Ale to jest, widzisz, przechodzimy do kolejnego problemu, jaki mam z filmem Barbie. I generalnie z takim podejściem czy myśleniem o nie tylko o kinie, bo również o serialach, o muzyce, o mainstreamowej literaturze. To jest takie założenie, z którego wychodzą twórcy i producenci i które jest podtrzymywane przez media zajmujące się opisywaniem popkultury. Mianowicie to jest takie założenie, że im bardziej w mainstream, czy im większe zasięgi, tym ma być prościej, czytaj głupiej. To jest mega jakby przejaw turboprotekcjonalnego podejścia do publiczności i zakładania z góry, że ta publiczność nie jest wystarczająco bystra, żeby zrozumieć, nie wiem, nasz żart, jeżeli dołożymy do tego żartu kilka warstw. I pojawiły się zresztą w wielu, nie wiem, tam dyskusjach o Barbie, które sama toczyłam ze znajomymi. Wiesz, w pewnym momencie pojawiał się taki argument, który miał zamknąć dyskusję, taki, że spoko, to może nie jest mądry film, ale dobrze się na nim bawiłam. No i tak ja sobie myślę, kurczę, ale czy naprawdę ja jakby chcę się dobrze bawić na filmie, który traktuje mnie jak kretynkę, ponieważ ktoś po drugiej stronie uważa, że nie będzie się jakoś specjalnie starał z tym, w jaki sposób, z tym co i jak mówi. No bo wychodzi z założenia, że jeśli się pogimnastykuje trochę bardziej, to ta, wiesz, masowa publiczność, która ma przyjść do kina, i tak tego nie zrozumie.
Ale myślisz, że właśnie rolą twórców jest trochę poszerzanie właśnie naszego światopoglądu, jakby bo tak jak ja odczytuję twoje słowa, to jest to, że właśnie ci producenci zakładają, że oni mają trafić na tą strefę komfortu, że mają, ma po prostu być miło i przyjemnie i właśnie w jak najprostszy sposób, jak najbardziej przystępnie coś przedstawione, ale czy masowy odbiorca jest gotowy na to, żeby właśnie kino, które ma być właśnie rozrywką, ładnym obrazkiem, akcją, oderwaniem od rzeczywistości, że ono będzie nas w jakiś sposób challenge'ować i zadawać trudne pytania?
Absolutnie tak. To, że coś jest komunikatywne i zrozumiałe i na tyle uniwersalne, żeby chciała to zobaczyć i była tym zainteresowana bardzo duża widownia, bardzo duża publiczność, to nie znaczy, że to musi być prostackie. Absolutnie nie. I wiesz, to też jest tak, że firma Mattel nie bez powodu zatrudniła akurat Gretę Gerwig do swojego filmu, do wyreżyserowania Barbie. To jest reżyserka, twórczyni jednak bardziej alternatywnego niż mainstreamowego kina. Bardzo taka wyrobiona, sprawna, w subtelnościach różnych. Więc dlaczego nie ma tego w Barbie? No ona jakby właśnie dlatego ona została wybrana, żeby opowiedzieć tę historię, żeby moim zdaniem opowiedzieć ją trochę inaczej. I to też mnie dało prawo oczekiwać od tego filmu więcej.
Tak. Ciężkie to jest. Ciężkie to jest, bo te oczekiwania są właśnie bardzo wysokie, ale pytanie, czy odbiorcy, czy osoby idące do kina właśnie też mają tak wysoko te oczekiwania. Nawiązuję tutaj do takiego tematu baniek. Mam wrażenie, czy jestem przekonana, że w różnych grupach odbiorców pewnie ten film został inaczej przyjęty. Ten film, czy tak naprawdę każdy inny. Więc w momencie, kiedy mówimy o produkcji na skalę światową, o której słyszy każdy i jest 20 tysięcy billboardów, to czy jesteśmy w ogóle w stanie trafić tak i tak zbudować dany film, żeby odbiór był jednogłośnie, wiesz, pozytywny, albo był rozczarowaniem, albo spełnił oczekiwania. Czy nie mamy w tym momencie tak dużo różnych grup, które są zainteresowane potencjalnie, że nie sposób temu sprostać?
No dobra, a to w takim razie dlaczego słuchając, nie wiem, ostatniej płyty Beyoncé, dlaczego ostatnia płyta Beyoncé jest w stanie dać tyle samo frajdy osobie, która po prostu chce potańczyć? I osobie, która świetnie zna historię muzyki tanecznej.
Bardzo słuszny argument. No,
czyli wiesz, da się, oczywiście. Można to wszystko pogodzić. Będzie grupa osób, która przyjdzie do kina tylko po dowcip, tylko po tę, wiesz, górną, główną warstwę. I przyjdzie taka grupa, która będzie chciała czegoś więcej. I te dwie grupy mogą dostać od tego samego filmu to, czego oczekują.
W takim razie muszę cię poprosić jakiś przykład. Przykład dużej, masowej produkcji, która stawia poprzeczkę wysoko, która spełnia oczekiwania przeróżnych grup i możemy mieć tam rozrywkę intelektualną, rozrywkę typowo właśnie nastawioną na dobrą zabawę i te różne warstwy głębi, przekazu społecznego, etc.
Duna. To jest tak. Absolutnie to, wiesz. Myślę, że spora część osób poszła na Dune, bo chciała dostać duże, świetnie zrealizowane, takie epickie kino, wiesz, efekty, dźwięk, to. I nawet prawdopodobnie jakby wśród tej widowni było bardzo wiele osób, które nie czytały nie znają książki, a przyszła też tam część osób, która wyszła z Duny, na przykład z jakimiś wnioskami na temat, wiesz, na takich grubych wyzwań współczesności typu kryzys klimatyczny, konflikty zbrojne o kurczące się zasoby i migrację ludności.
Teraz popatrzmy na to z drugiej strony. Już zostawmy tą biedną Barbie. Czy właśnie...
Ale w serialach też są takie, wiesz, seriale są świetnym przypadkiem, no bo mamy seriale, które się oglądają super i robią jakieś rekordowe wyniki, jeśli chodzi o o wyświetlenia, o oglądalność, są w absolutnych topkach platform streamingowych. I to są bardzo często seriale, które niosą taką treść, której nawet się tam za bardzo nie spodziewasz.
Jest jeden wątek, który mnie bardzo interesuje i zastanawia od wielu lat, patrząc właśnie jak ewoluuje, szczególnie ta scena serialowa, bo właśnie wydaje mi się, że seriale są nawet ciekawsze w dzisiejszych czasach. Może też, nie wiem, to jest dla mnie też niesamowite, jak to się zmieniło, jak kiedyś ta reputacja seriali była zupełnie inna i była uważana za coś jakby niższej klasy niż film, a teraz mam wrażenie, że przeżywamy te seriale bardziej na nowo, one też są tak zrobione z pompą, że są niesamowicie zajmujące, ale to, co mnie zastanawia, to kwestia poprawności politycznej w serialach, no i też w produkcjach filmowych. Co mam na myśli? Że obserwujemy, że twórcy wkładają dużo uwagi i pracy w to, żeby ich produkcje miały reprezentacje przeróżnych grup mniejszościowych, zarówno związanych z grupami, nie wiem, chodzi o grupy etniczne, czy o naszą seksualność. No tego jest bardzo dużo. I zaczęłam zastanawiać się, czy w tej poprawności politycznej, tak to nazywając oczywiście skrótowo, można przesadzić. Czy ona jest już teraz normą i my się mamy z tym oswajać? Czy to, że każdy bohater z grupki reprezentuje swoją niszę, nie zaczyna być przesadne lub nie zaczyna w drugą stronę budzić wątpliwości odbiorcy, niezależnie od tego, czy to jest akurat grupa, która w tym momencie reprezentuje jego, tak? Czy ty też coś takiego zaobserwowałaś? Lub jaki masz do tego stosunek?
Nie uważam, że można przesadzić, ale można to zrobić źle.
Okej.
I podam ci dwa przykłady. Serial Heartstopper i serial I tak po prostu.
Wiedziałam, że powiesz o tym drugim.
Heartstopper, znakomity przykład pokazywania, znakomity przykład realizacji w różnorodności i równej reprezentacji, równej sprawiedliwej reprezentacji. Nikt tam w zasadzie nie robi zbyt dużego tematu z tego, że nie wiem, jest bohaterka transpłciowa, jest osoba nastoletnia z niepełnosprawnością, poruszająca się na wózku. Jakby to jest po prostu, świat tak wygląda i tyle. Mhm.
I normalizujemy to. Po prostu. To tak jest.
Tak jest, tak jest. I mamy serial I tak po prostu, gdzie każda z trzech głównych bohaterek dostała sobie przyjaciółkę albo obiekt...
dziecko.
Westchnień albo dziecko, które ma właśnie jakby, wiesz, wypełniać, które ma robić tę różnorodność. Tylko ma robić tę różnorodność raz. W drugim sezonie udało się to trochę rozwinąć i te wszystkie osoby, te poboczne bohaterki, osoby bohaterskie dostają trochę więcej miejsca, dostają trochę więcej przestrzeni, trochę więcej autonomii, trochę więcej swojego życia, ale wciąż niewystarczająco dużo. Natomiast w pierwszym sezonie one są jakby tylko po to, żeby te trzy główne bohaterki sprawiały wrażenie bardziej progresywnych, mniej uprzywilejowanych, mniej białych, mniej heteroseksualnych i mniej cisgender. I to jest tylko, jakby wiesz, tylko po to. Czyli widzisz, że jakby nie tędy. W ten sposób nie robimy różnorodności, w ten sposób nie robimy reprezentacji. To nie jest tak, żeby jakby osoby transpłciowe nie istnieją, nie żyją na świecie po to, żeby osoby cis czuły się lepiej ze swoją, nie wiem, jakby w swoim, czuły się bardziej tolerancyjne, wiesz.
Tak, mam wrażenie, że zarówno te postaci, jak i postaci, o których mówisz, które reprezentują dane grupy, daną niszę, którą należało po prostu wypełnić. Oczywiście mówię to w imieniu twórców, którzy zakładam, że takie mieli intencje, urosły trochę do takiego poziomu dla mnie memicznego. Do tego stopnia, że właśnie zaczęłam zadawać sobie to pytanie, czy tu można przesadzić, i dlatego bardzo ci dziękuję za tą odpowiedź, bo to pokazuje, że to nie chodzi o przesadę, tylko po prostu chodzi o formę.
Tak, absolutnie. No też jakby tu sobie chyba nikt nie zadał pytania, po co to robimy. W sensie, czy robimy to tylko i wyłącznie po to, żeby się recenzenci nas, nie recenzenci, recenzentki i wiesz, użytkownicy mediów społecznościowych nie czepiali, nie czepiały po emisji serialu, bo mamy 2023 rok i jak wypuścimy serial o trzech białych, heteroseksualnych, uprzywilejowanych kobietach, zamożnych kobietach mieszkających na Manhattanie, to na pewno, wiesz, zaczną nam wypominać, że przecież rzeczywistość tak nie wygląda i gdzie są inni bohaterowie, inne bohaterki. Czy robimy to dlatego, że naprawdę wierzymy wiesz, w potrzebę tej zmiany, którą jakby, no, którą popkultura też może robić.
To jest też ciekawe, bo powiedziałaś właśnie, że twórcy mogli się obawiać tego odbioru, no właśnie powrotu seksu w Wielkim Mieście, dokładnie w takiej formie, jak to było te 20 czy tam 30 nawet lat temu i że to mogłoby zostać źle przyjęte. I przypomina mi się, jak w zeszłym miesiącu byłam w Kalifornii, gdzie z każdej strony atakowały mnie billboardy nie tylko Barbie i Oppenheimera, ale serialu, który, powiem szczerze, nie wiem, czy on jest dostępny u nas, ale na pewno sporo się o nim mówi i jego oryginalny tytuł brzmi The Summer I Turned Pretty.
Tak, jest dostępny.
I jak ja to zobaczyłam, ten tytuł, to mówię, o wow, ja chyba żyję w innym świecie. Wydawało mi się, że to nie może już mieć racji bytu, że takie rzeczy się takich rzeczy się nie tworzy. Co ciekawe, a propos reprezentacji, jakby główna bohaterka jest Amerykanką azjatyckiego pochodzenia i jest tam nawiązanie do wątku biseksualności i szczerze mówiąc nawet nie wiem jakiego innego, bo obejrzałam sobie dwa odcinki, ale mimo wszystko miałam taką refleksję, okej, czyli może to mi i jakiejś okrojonej grupie wydaje się, że pewnych rzeczy się nie robi albo nie próbuje się ich robić jak w przypadku i tak po prostu, a może jest grupa ludzi, dla których właśnie to spełnia tę funkcję, bo może dana mniejszość, o której tam jest mowa, potrzebowała po prostu zwykłego serialu o nastolatkach. Nie wiem, czy miałaś styczność w ogóle z tą produkcją?
Ja obejrzałam w ogóle pierwszy sezon w całości. I ten tytuł jest faktycznie niefortunny i taki, no, może nie powinniśmy już eksplorować tej, wiesz, sytuacji brzydkiego kaczątka. Jest to bardzo młodzieżowy serial. No i ja bym go chyba aż tak nie skreślała, w takim sensie, że on jest dla mnie bardziej o, wiesz, tych wszystkich sercowych rozkminkach i takiej próbie odnalezienia się trochę na nowym etapie życia, czy w ogóle w procesie dorastania. Tam też jest temat straty. Nie skreślam tego serialu. Tak całkowicie.
Dobrze. To może dam mu szansę, choć pewnie nie jestem też do końca grupą docelową.
Nie, myślę, nie jesteśmy w ogóle w grupie docelowej, bo wydaje mi się, że to jest bardziej serial dla osób, nie wiem, 12, 13, 14-letnich. I ja nie widzę, żeby on był jakoś potencjalnie super, super szkodliwy, wiesz, bo tam się i jakoś wybrzmiewa consent i no taka duża jakby świadomość poruszania się, wiesz, w życiu, no, takim, no, chciałam powiedzieć dorosłym, nie, absolutnie nie dorosłym, ale takim, wiesz, kolejny etap życia.
A teraz sobie myślę, że ten tytuł może być znacznie bardziej fortunny, niż nam się wydaje, bo sprawił, że włączyłam ten serial, więc spełnił swoją funkcję i jakby oglądając go nadal czułam, że dostarcza mi jakieś rozrywki, więc to jest też ciekawe, może właśnie taki był z założenia zabieg. To też jest fascynujący wątek.
To jest tytuł, który może też warto powiedzieć, że to jest o nastoletniej dziewczynie, której mama ma przyjaźni się z kobietą, która ma dwóch synów i ta dziewczyna oraz jej brat spędzają wakacje, wszyscy spędzają razem wakacje, no i ona do pewnego momentu jest dzieckiem, trochę jak siostra, trochę jak kumpel, a potem zaczyna dorastać, zmieniać się i nagle ci chłopcy, synowie tej przyjaciółki widzą, zaczynają w niej widzieć potencjalny obiekt potencjalną partnerkę romantyczną. No i oni tam jakoś próbują się wszyscy poruszać w tej trudnej sytuacji, wiesz, przyjaźń, miłość, rodzina, tam jeszcze wjeżdża wątek choroby, to jakby rzeczy się dzieją. Nie jest to jakoś turbo na przykład odległe od literatury Johna Greena, ekranizowanej wielokrotnie, chyba, nie wiem, największy sukces odniosła ekranizacja książki Gwiazd naszych wina.
Do sprawdzenia, jeśli kogoś to zaciekawiło. Tak. Wspomniałaś o Dune jako przykładzie produkcji o ogromnej skali i budżecie, która spełniła oczekiwania wielu odbiorców i kinomanów. Spójrzmy na to z drugiej strony. Właśnie tak jak powiedziałam, zostawiając naszą biedną Barbie, z tych dużych produkcji, które jednak rozczarowały. Czy przychodzą ci do głowy jakieś takie tytuły z ostatnich lat, które mogły zrobić znacznie więcej dobrego w świecie, a jednak były klapą? Oczywiście jest to subiektywne, ale klapą, klapą dla ciebie?
Myślę o tym i Barbie jest chyba na pierwszym miejscu. I tak po prostu też, chociaż ja jakoś nie byłam nigdy fanką seksu w Wielkim Mieście, ale liczyłam, że może twórcy wyciągną wnioski z tego, co się wtedy nie do końca udało i faktycznie zrealizują serial taki, na który zasługujemy, na który też, wiesz, jakby kobiety w tym wieku, czyli kobiety 50+, mają dosyć taką niedużą reprezentację w popkulturze, więc to też było do wykorzystania, kompletnie nie zostało wykorzystane. Myślę jeszcze o serialach, które miały być, na które jakoś czekałam i mocno liczyłam i się bardzo rozczarowałam. I o, to jest serial, który jest super głośny, bardzo dużo pieniędzy zostało wpakowanych w promocję tego serialu, w jego realizację również. I on pokazuje, że twórcy, to jest, wracam trochę do wątku, który poruszyłyśmy i tak po prostu, że twórcy bardzo słusznie boją się reakcji publiczności, która ma dzisiaj też bardzo dużo narzędzi do, tak, wiesz, wyrażania swoich opinii publicznie i głośno, że, mówię o Idolu, że Idol został skasowany tylko i wyłącznie pod wpływem opinii, które się pojawiły po pierwszym sezonie. Wiesz, ten sezon został skrócony, miał mieć 6 odcinków, skończyło się na 5. Serial został, jakby nie będzie kontynuacji, okay, to już wiemy. I to się wydarzyło dlatego, że serial był krytykowany za seksizm, taki dosyć, wiesz, jednoznaczny. Ja bardzo po 2-3 odcinkach broniłam tego serialu, nie skreślałam go i jakoś wierzyłam, ponieważ jestem wielką fanką Euforii, to jakoś wierzyłam w Sama Levinsona i w to, że on wybrnie i że to jednak będzie historia o młodej dziewczynie, która zyskuje podmiotowość i że to, że nam się tam przez pierwsze 3 odcinki wydaje, że ona jest nadużywana i manipulowana, to się tam w 4 i 5 okaże, że jednak nie. No niestety muszę te wszystkie słowa, którymi broniłam serialu Idol, muszę odszczekać publicznie, tak. Tak, więc to jest taki przykład też bardzo dużego rozczarowania, wiesz, bardzo dużego pompowania tytułu, bardzo dużej promocji, no bardzo takich wielkich obietnic też. I myślę, że po sukcesie Euforii bardzo uzasadnionych wysokich oczekiwań.
A powiedz mi na przykład produkcje tak popularne, właśnie Marvela, czy inne wspomniane przeze mnie Szybcy i Wściekli, czy lubiany przez ciebie Myszny Posłał? Ja uwielbiałam Myszny Posłał, bo jak byłam dzieckiem, nie widziałam bardzo wielu ostatnich części, więc też nie mam zdania. Albo choćby Avatar, czyli filmy, które zawsze mają ogromne kampanie i mnóstwo razy i przez wiele miesięcy są puszczane w kinach. Czy one mają też trzymać jakiś poziom? Czy one są, nie mówię o wszystkich jakby jednorodnie, tak? Ale czy jakby czasami jest tak, że pewne produkcje rządzą się swoimi prawami i to jest okej, że tam jest po prostu miło, fajnie, ekscytująco.
Ale jedno jakby miło, fajnie, ekscytująco nie wyklucza nie wiem, głębi. Głębi, tak, charakteru, czegoś, co coś, wiesz, daje do myślenia. I oczywiście, że nie każdy film musi być społecznie zaangażowany. Nie każdy film powstaje z misją zmiany świata. Ale to jakby, wiesz, to nie oznacza, że możemy pozwalać na filmy, które są, na filmy, na muzykę, na książki, na seriale, które nas w tej pracy nad zmianą cofają. Mhm. Bo to są już, wiesz, dwie zupełnie różne kategorie. I oczywiście, że no to też pytanie jest o to, co definiuje dla ciebie dobrą zabawę. No nie? Ja idąc do kina nie bawię się, nie wychodzę z kina z poczuciem, że bawiłam się dobrze, jeśli nie dostanę też czegoś więcej od filmu. Bo to jest dla mnie, to się dla mnie mieści w definicji dobrej zabawy.
Ja pamiętam i jakby z tego punktu też zadałam to pytanie, jak byłam ostatnio na drugiej części Awatara. Mhm. Nie wiem, czy widziałaś ten film. Ja poczułam właśnie rozczarowanie. To był bardzo ładny obrazek i piękna produkcja, ale miałam wrażenie, że ten film mógłby równie dobrze być puszczony zaraz po tamtym i nie widać, żeby tam było bardzo dużo refleksji względem tego, jak zmienił się nasz świat na przestrzeni tych wszystkich lat. I pomyślałam sobie właśnie to, co przed chwilą nazwałaś bardzo trafnie, że no nas to nie rozwinęło, ani nawet nie utrzymało w tym momencie, gdzie moglibyśmy się złapać z tym awatarem po tych tam 10 latach, tylko realnie utrwalało wzorce, które moim zdaniem już są nieaktualne i wtedy po raz pierwszy we mnie coś takiego się pojawiło, że pomyślałam sobie, hej, no przecież robicie coś tak dużego, piszą to najlepsi, możecie zatrudnić najlepszych ludzi, żeby to napisać i żeby to zrobić w sposób właśnie subtelny, delikatny, a mimo wszystko prowadzić ku tej zmianie, już tak wyświechtanej.
Zobacz też, w ogóle kino stoi przed takim mega wyzwaniem, bo my w ogóle przestaliśmy chodzić do kina. I ten weekend otwarcia Barbie Oppenheimera, to jest jakieś gigantyczne wydarzenie również z tego względu, że jakby ludzie wrócili do kin. Kina były w głębokim kryzysie. No i pytanie, czy wrócili do kin tylko na Barbie Oppenheimera, czy wrócą na dobre i co zrobić, żeby wrócili na dobre i czy wystarczą takie filmy jak Avatar, które jednak, jak sobie włączysz Avatar w domu, to on nie zrobi na tobie takiego tak. wrażenia. I że to jest jednak film, który powinnaś zobaczyć w kinie. Tylko czy forma wystarcza? Mhm. Wiesz, czy forma wystarcza, no nie? To jest trochę też o, no to jest też trochę o Nolanie, czy forma wystarcza.
I właśnie to też było, to była moja zagwozdka i jest nadal. Co świadczy o tym, że dany film staje się tak zwanym właśnie blockbusterem, czy jakimś hitem, też nie wiem, czy jest jakieś dobre tłumaczenie na to. Ty mi powiedz. Czy właśnie to jest to, że mamy sławnego reżysera? Czy mamy niesamowicie drogą i skuteczną kampanię? Czy rzeczywiście jest też miejsce na to, że pojawia się film, który oddolnie zyskuje rozgłos? No, czy odpowiedź D? Nie ma odpowiedzi, bo to zależy.
Nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi. Nie, jakby wiesz, to się wszystko musi... Wszystko musi albo nie musi. No, dużo rzeczy się łączy. Jakby widzimy na przykładzie Barbie, o której już nie chcemy mówić, ale wracamy do niej, jak działa bardzo agresywna kampania promocyjna. Taka prowadzona na wielu polach, na wielu poziomach. Ale gdyby Barbie było, gdyby to był film wyłącznie agresywnie promowany, a nie byłoby tam Grety Gerwig, która miała być gwarancją jakości treści. To nie wiem, czy aż tyle osób poszłoby na ten film do kina. Gdyby nie było tam Margot Robbie w głównej roli, to też nie wiem, czy tyle osób poszłoby do kina. I gdyby nie było tam Ryana Goslinga,
no, przede wszystkim.
Wiesz, tak.
Ja bym powiedziała, że to jest główny argument.
Inspirującym wiele, wiele memów lookiem, no to ja bym nie poszła do kina. Więc tu widzisz, tu zgrało się bardzo, jakby bardzo dużo sytuacji. Jest też tak, że no coraz częściej te rozmowy o filmie w studiu producenckim dotyczą, no dotyczą właśnie, wiesz, takich kwestii reklamowo-marketingowych, promocji, sponsorów, lokowania produktów, a coraz jakby, i to widzimy po tych dużych produkcjach, coraz mniej jest tam, coraz jest mniejszy fokus chyba na jakości scenariusza.
Tylko, że można zrobić, tak jak w przypadku reprezentacji, można zrobić lokowanie produktu w taki sposób, że ono jest tylko impulsem do tego, by stworzyć fajny dialog, a można zrobić w taki sposób, jak i tak po prostu, gdzie rozmawiasz o iPhone'ie przez 2 minuty i ja zastanawiam się, dlaczego ktoś właśnie zmarnował mój prywatny czas.
Ja w ogóle oglądając ten serial się co dialog zastanawiam, dlaczego ten dialog nie skończył się 3 zdania wcześniej oraz czemu one w ogóle... Dlaczego one mówią, to jest w ogóle, ludzie nie rozmawiają ze sobą w ten sposób. Nie wiem, czy miałaś to samo wrażenie oglądając ten serial.
Co masz na myśli?
Że takie, wiesz, one wypowiadają zdania i słowa, których, no nie wiem, jak siadasz sobie z przyjaciółką na kawie, to nie, no, serio, one rozmawiają w jakiś taki, mówią rzeczy, których nie trzeba...
Tak, tam było po prostu dużo zbędnych zdań i słów, które nie wniosły nic. I jednocześnie nie chcę zrobić z tego odcinka, wiesz, rozkładania na czynniki pierwsze tego serialu, bo ja się bardzo łatwo mogę w to wkręcić, bo rzeczywiście spędziłam jeden wieczór po prostu analizując jeden odcinek z moją przyjaciółką, nie mogąc się nadziwić, co tam się wydarzyło i co poszło nie tak i ile tam jest tych, no, tragicznych momentów, nie ma co. Natomiast czy... Właśnie po tym sukcesie kinowym i Barbie Oppenheimera możemy, myślisz, dojść już do jakichś wniosków, co sprawi, żeby tych ludzi właśnie w tym kinie zatrzymać? Albo właśnie sprawić, żeby oni pokochali je na nowo. Ja kocham kino, więc jakby dla mnie to nigdy nie był temat zostania na kanapie, bo to tak powiem dygresyjnie, że wydaje mi się, że w naszym świecie, gdzie tak trudno jest utrzymać naszą uwagę i każdy z nas w jakiś sposób jest tego ofiarą i częścią, to ja widzę po sobie, że kiedy włączam sobie coś w domu, jeszcze nie mam telewizora, więc na komputerze to nie jest jakoś super wygodne, bardzo jest mi trudno w pełnym skupieniu rzeczywiście przebrnąć przez nawet odcinek serialu bez, nie wiem, włączenia pralki. Natomiast w przypadku kina ja po prostu, ja nie drgnę. Ja nawet nie otworzę torebki, żeby wziąć pomadkę.
Rozumiem, ale tak, robi ci rozmiar tak, tej sytuacji.
Tak, tak. I jeszcze to, że tak jak wiele osób lubi takie studyjne, kameralne kina, to nie, to ja lubię takie największe kino, największą salę, gdzie jest mnóstwo osób i jest ta cała atmosfera tej podniosłości wspólnego oglądania czegoś innego, czegoś magicznego. I więc zupełnie nie rozumiem tego argumentu siedzenia w domu versus kina, ale liczby mówią same za siebie, więc zakładam, że na skalę społeczną widać ogromny spadek, więc jestem ciekawa właśnie, co jest nam potrzebne, żeby nas do tego kina
ale
z powrotem
widzisz, bo są też
zaciągnąć.
Filmy, które musisz obejrzeć, musisz je zobaczyć w takich okolicznościach. Ja sobie nie wyobrażam, że oglądam Dune w domu, albo że idę na Dune do kina studyjnego. I Barbie, i Oppenheimer, chociaż twórcy memów bardzo starali nam się pokazać, że to są filmy, które różni absolutnie wszystko, to jest bardzo podobny rodzaj kina, czyli taki, wiesz, duży, intensywny,
bodźcujący,
pstrokata Barbie, epicki Oppenheimer, no to jest o tym, to nas ciągnie do kina. A ja bym chciała zobaczyć na przykład jeszcze zaczekamy i sprawdzimy, jak sobie poradzi taki film, znakomity film, jak Reality.
Jeszcze go nie widziałam.
Czyli takie kino, turbo intensywne kino, takie naprawdę, że cię to trzyma, a nic tam się nie dzieje, teoretycznie. I jest kręcone na takim mega zbliżeniu i Sydney Sweeney, która gra główną rolę, no w zasadzie wygrywa ten film jakimiś, wiesz, mikroreakcjami, grymasami, przygryzioną wargą, zaciśniętą szczęką. I to jest jakby tylko mówiony film. Nie ma tam wielkiej scenografii. Nie ma tam żadnych efektów. Jest to kino... No jest to kino polityczne, ale kręcone z takim... bardzo nieoczywiste podejście do typowego thrillera.
Jestem bardzo ciekawa. Wybiorę się. I tak przyszło mi do głowy, że chyba takim dużym czynnikiem, który nas motywuje do tego, żeby jednak zrobić coś, co może nie do końca jest nam po drodze, jest to nieszczęsne FOMO, czyli to, że skoro wszyscy mówią o Barbie i Oppenheimerze i nie ma tego na platformach streamingowych, no to trzeba pójść to zobaczyć. Z drugiej strony przecież też wiemy, że wiele osób pewnie z różnych innych źródeł dostaje dostęp do kultury, niestety. Ale nadal ten argument nie wystarczył, bo chcieliśmy zobaczyć to z tym rozmachem. Mhm.
No ja to mam kompletnie. Ja muszę zobaczyć wszystko, zobaczyć i usłyszeć wszystko, o czym mówią ludzie i to jakby, wiesz, wiadomo, że częściowo też jest spora część rzeczy, które oglądam dla przyjemności i spora, które oglądam z zawodowego obowiązku. One się bardzo często to są te same rzeczy. Bardzo często te zbiory się pokrywają, ale jest jeszcze ten trzeci, czyli że muszę, bo ludzie mówią i... Ja rozumiem FOMO doskonale.
A zdarza ci się wyłączyć film albo serial, przerwać, nie dokończyć i stwierdzić, okej. Czyli to nie jest tak, że pomimo wszystko myślisz sobie, dobrze, zobaczę, o co tam chodziło, może tam coś jednak znajdzie się. Czyli jak ci się nie podoba, to...
Nie, jak odkryłam, że... Bo miałam bardzo długo taką zasadę, że jak coś zaczynam, to kończę. I jak odkryłam w pewnym momencie swojego życia, że... Nie muszę czytać książki do końca, jeśli mnie nie kręci. I nie muszę obejrzeć tego filmu czy tego serialu.
Bo robisz
do końca
to dla siebie na koniec.
I
dnia.
Mogę wyłączyć płytę w połowie, bo już mam dość. No to bardzo wyzwalająca refleksja.
I z drugiej strony można też dać sobie przestrzeń na to, żeby do tego wrócić. Mhm. Jak stwierdzimy, że jest na to lepszy moment. Ja tak miałam na przykład z The Crown, że pewnie bardzo oryginalnie, jak większość świata, po śmierci królowej Elżbiety stwierdziłam, że wrócę do tego serialu i nagle poczułam większe zainteresowanie rodziną królewską. I rzeczywiście wtedy zupełnie inaczej do tego serialu podeszłam i bardziej mi się spodobał niż wtedy, kiedy próbowałam go obejrzeć trochę na siłę. Ale tak wiesz, niby to nie jest temat naszej rozmowy, ale to jest mega uwalniające. Nie wywierać na sobie presji, żeby być czytelnikiem, czytelniczką, czy widzem, widzką danego formatu tylko dlatego, że jest popularny. I te śmieję się do siebie, bo pamiętam, jak przez lata marzyłam o tym, żeby być właśnie z hit. Chciałam być osobą, która właśnie obejrzała wszystkie klasyki kina i przeczytała wszystkie klasyki literatury i zdałam sobie sprawę po latach, że realnie to, że te rzeczy mnie w tym momencie lub nigdy może nie będą kręcić, to nie świadczy o niczym, ani o moim guście. Jakby jestem przekonana, że z tych tysięcy filmów i książek znajdzie się coś, co mi się spodoba i to nie musi być Zabić Drozda.
Albo Ulises. Tak. Największy overhype w historii literatury, tak swoją drogą. Jeszcze przy tej nadprodukcji, z którą mamy do czynienia dzisiaj, nie da się. No nie da się. Więc albo będziesz oglądać tylko rzeczy, które są popularne. Może nawet często bez refleksji, dlaczego one są popularne. Albo będziesz szukać takich rzeczy, które ci sprawiają przyjemność.
No ale to też jest, wiesz, dosyć interesujący wątek, bo z jednej strony mamy nadprodukcję, a z drugiej strony niejednokrotnie zastanawiamy się, co obejrzeć, bo ta podaż jest tak duża, więc paradoks wyboru, ja z tym się borykam, że kiedy przyzwyczaję się do jakiegoś serialu, przestaję go oglądać, teoretycznie mam listę rzeczy, które wiem, że są dobre, ale mam takie poczucie, że ja nie wiem. Czasami myślę sobie, że byłoby fajnie, jakby po prostu w telewizji leciał serial w czwartki o 20 i wtedy bym wiedziała, co oglądam.
Słuchaj, ja mam wykupiony abonament chyba we wszystkich dostępnych w Polsce platformach streamingowych, we wszystkich platformach streamingu VOD i wielokrotnie jest tak, że przychodzi wieczór i mam ten moment, kiedy dzisiaj, nie wiem, nie muszę oglądać czegoś, o czym będę mówiła w audycji albo o czym będę pisała, więc tylko oglądam coś, co sprawi, że się zrelaksuję. No i odpalam te wszystkie platformy po kolei, jedna po drugiej i okazuje się, że nie ma czego oglądać.
Więc myślę, że warto jednak mieć taką swoją listę tych najważniejszych tytułów, o których, na których nam naprawdę zależy i do tego wracać, niż poddawać się. Przecież też mamy opcję w platformach jak dodawania do jakichś tam swoich list, więc wiadomo. Ale czasami mam wrażenie, że zresztą jest to dosyć oczywisty temat, ale myślę, że warto powtórzyć, że wiecie, nie wszystkie Netflixy are created equal. I jednak każdy widzi co innego tam i czasami ten algorytm, mam wrażenie, że czasami, no on nie ma na celu poszerzania naszych horyzontów, tylko pokazywania nam wszystkiego, co w podobnym stylu. I czasami tak patrzę na te rekomendacje w moich platformach i myślę sobie, co ty wiesz? Ja wcale nie chcę tego oglądać. Może to się zmieni, może rzeczywiście to profilowanie, dostosowywanie treści będzie coraz bardziej trafne. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenie, że tak nie zawsze te platformy wiedzą.
Wiesz co, ja oglądam tak różne rzeczy, że myślę, że platformą, że ja jestem trudnym użytkownikiem dla algorytmu.
Że platforma losowo ci coś podrzuca i po prostu liczy, że może akurat dzisiaj.
Jeszcze to, co oglądam, to okej, ale to, czego słucham, myślę, że jestem tam na jakiejś, wiesz, czarnej liście w Spotify i Tidalu, bo podpowiedzieć mi coś, jakby wypracować jakiś sensowny algorytm na podstawie tego, czego słucham, może być trudne.
Mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, które zasadniczo jest ogromnym pytaniem, ale też jest to kwestia, która mnie od lat gdzieś tam fascynuje, a mianowicie w kontekście filmów, seriali, wielkich produkcji, kampanii, sławy, sukcesu i blockbusterów. No Hollywood, wielkie produkcje, wielki świat. To, że Hollywood było przez wiele, wiele lat pewnego rodzaju wyrocznią, to, że wszyscy czekali na Oscary i oglądali potem te Oscary i komentowali te Oscary. I znowu nie wiem, czy jest to jakaś taka moja refleksja gdzieś z mojej bańki i w mojej drodze i w mojej zmianie, ale mam wrażenie, że to się bardzo pozmieniało i że te czasy świetności i Hollywood i renomy Oscarów też powoli sobie gasną, a może już zgasły. Ostatnio wymyśliłam sobie porównanie, że to jest trochę tak, jak się za dzieciaka oglądało Eurowizję, to potem się oglądało Oscary. I te Oscary zaczynają być taką Eurowizją. Ale czy rzeczywiście tak jest? Jestem ciekawa, jak dla ciebie z punktu widzenia osoby, która siedzi w tematach filmowych, serialowych, no akurat w przypadku Oscarów filmowych. Czy ty widzisz, że ta też relacja odbiorcy z Akademią się zmienia? Że ich renoma może gaśnie i nastawienie nasze do tego, co dzieje się w Hollywood, do tego, co dzieje się tam, zmienia się?
W ogóle nie interesują nagrody kompletnie. I z tego względu, że i Akademia Filmowa, i Amerykańska Akademia Muzyczna, czyli ta instytucja przyznająca nagrody Grammy, to są jakieś w ogóle, wiesz, skrajnie dziaderskie instytucje. I to widać, bo nie wiem, jest taki rok, kiedy Oscary czy Grammy są bardziej równościowe i nowoczesne i trochę się wydaje, że wiesz, te apele i artystek, artystów i publiczności zostały wysłuchane, ale potem przychodzi kolejny rok i wracamy w zasadzie do punktu wyjścia. Hollywood jest w głębokim kryzysie. Głębokim kryzysie i kryzysie wartości, wynikającym z bardzo takich różnych kwestii, ale też przede wszystkim, to też dotyczy bardzo branży muzycznej. Rozliczenia, wiesz, jakby wzięcia odpowiedzialności za dekady nierówności i jakby jakiejś próby naprawy tej sytuacji. No jakby kryzys podkręca też trwający strajk autorów, autorek scenariuszy i aktorów. Przesunięte wszystkie premiery i tak dalej. No jakby, wiesz, trochę zaczynamy mieć, cała ta sytuacja zaczyna być bardziej transparentna. My jako widownia widzimy, jak działa ten przemysł, wiesz, jak to, jak jest traktowany, jak jest to uprzywilejowana sytuacja. No jakby widzisz takie wszystkie rzeczy, które nie działają na korzyść tej instytucji, a jakby konsument, świadomość konsumencka rośnie. Widzimy to również po tym, na przykład, jak podejmujemy decyzje zakupowe, no nie? Czyli, że już to jakby coraz ważniejsze jest dla nas, jakby cały czas jest ważna jakość produktu, czy nie wiem, stosunek jakości do ceny, ale bardzo ważne też są dla nas wartości, które wyznaje firma. No i tak samo traktujemy Hollywood. Hollywood to jest jedno wielkie przedsiębiorstwo i stosunek ceny do jakości produktu ma znaczenie i zawsze będzie miał znaczenie, ale wartości, które reprezentuje to wielkie przedsiębiorstwo też.
I tak samo w przypadku nagród, które są mocno związane z polityką, my też jako świadomi konsumenci zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę, że tam wszystko jest wykalkulowane, że to nie jest nagle, że wszystkich oświeciło i stali tak. się kochani dobrze i życzliwi i mieli tak. refleksję, tylko jest jakaś tam strategia wizerunkowa dla tej instytucji i to jest no, chyba element dorastania, też odczarowanie sobie tej magii kina. To jest coś, na przykład, z czym ty pamiętasz, że musiałaś się jakoś zderzyć, że zrozumiałaś, że ten świat kin, wiesz, nie wiem na ile byłaś kinomanką, wiesz, od lat, od dziecka, ale może ja pamiętam, że miałam taki moment, kiedy stwierdziłam, ej, ten świat, to jak zbudowany jest ten świat kina, który tak strasznie kochałam od dziecka, nie podoba mi się to i musiałam się z tym tak trochę rozstać.
No ja przeżywam bardzo takie, ponieważ jednak moim pierwszym pierwszym zainteresowaniem jest muzyka, to ja tutaj co chwilę przeżywam jakieś gigantyczne rozczarowania, kiedy sobie uświadamiam, jak zorganizowana jest ta branża i ona jest zorganizowana podobnie jak Hollywood, czyli jest to naprawdę takie, wiesz, Hollywood, branża muzyczna, kościół katolicki, nie? Takie...
Tak, analogie tutaj, tak. Można sobie dopasować różne tak, teorie do tego.
Tak, dużo z wyrolstwa w każdym z tych miejsc.
Ale z drugiej strony, żebyśmy zakończyły może nieco bardziej optymistycznie, coś, co jest, uważam, jednocześnie pożegnaniem tych wielkich instytucji, tych wielkich marzeń, tej niedostępności, za którą my też w jakiś sposób gonimy, bo też to jest coś, co nas ekscytuje w tych branżach, to właśnie to, że, przynajmniej tak było, że to jest jakiś taki cudowny, idealny świat, do którego może kiedyś będziemy mieć dostęp, ale z tej drugiej optymistycznej strony, żyjemy w czasach, gdzie nie chcę używać słowa każdy, bo wiemy, że nie każdy, ale znacznie więcej osób może zrobić film, może tworzyć muzykę, może też zbudować sobie, nie wiem, czy markę, czy tworzyć produkcje, które mają szansę być słuchane i oglądane przez ogromne grono odbiorców i potencjalnie trafić nawet do kin. To jest też niesamowita, uważam, zmiana i to jest jakby ten, z mojego punktu widzenia oczywiście przy zalewie różnego, mówiąc kolokwialnie, badziewia, no to jest to jakieś też ryzyko, ale to pokazuje, że można też od drugiej strony uchwycić tą uwagę.
Można, chociaż to jest, wiesz, bardzo, bardzo trudne, bo faktycznie te narzędzia tworzenia są powszechne i relatywnie łatwo dostępne i tak jak mówisz, każdy może sobie nakręcić film albo nagrać płytę, nie wychodząc z domu. Natomiast biorąc pod uwagę, jak działa rynek i ile i biorąc pod uwagę nadprodukcję, o której mówiłyśmy wcześniej, przebicie się ze swoją treścią jest super trudne i wciąż wsparcie dużej wytwórni płytowej, dużego studia produkcyjnego, to ma znaczenie. To ma mega znaczenie. Więc to jest cudowna wizja, ale jednak chyba wciąż zbyt idealistyczna. Wiesz, ta nasza taka, ta tęsknota za jakąś tajemnicą gwiazd Hollywood, no też jest, wiesz, ta tajemnica gwiazd Hollywood jest nie do odzyskania. To jest jakby, zmieniły to media i media tak. tradycyjne, które zyskały większy dostęp, ale też media społecznościowe, które stały się taką platformą w ogóle komunikacji dla osób, takim narzędziem komunikacji, wiesz, z odbiorcami i to te osoby znane bardzo często dzielą się swoim życiem prywatnym w takim, wiesz, zakresie, w jakim nie robiły tego wcześniej. I kurczę, nie wiem, aktorki z lat 30. czy 40. wymyślały jakieś niestworzone historie na swój temat i wiesz, ich legendą przysługiwało się też to, że one bardzo wiele faktów ze swojego prywatnego życia ukrywały. A teraz żyjemy w takich czasach jakiegoś kompletnego zaprzeczenia w tamtej sytuacji, no nie? Że jakby staramy się, jakby im więcej odkryjesz, tym większe zasięgi. Wtedy to działało zupełnie inaczej. Im więcej ukryjesz, tym większa twoja legenda.
Ale z drugiej strony mamy też przykłady artystów bardzo popularnych, którzy totalnie się odcinają od tego, więc mam wrażenie, że to mamy takie dwa skrajne obozy. Ostatnio słuchałam jakiegoś wywiadu ze Scarlett Johansson, która właśnie powiedziała, że ona nie wchodzi na media społecznościowe, bo... I rzeczywiście brzmiała tak, jak ta aktorka sprzed X lat, bo powiedziała, że ona raz weszła na Instagrama i przeraziło ją to, że przez 5 minut zastanawiała się, dlaczego nie ma psa i jak fajne życie ma ta osoba z tym psem, a nigdy nie widziała tej osoby. To w ogóle było zabawne słuchać tego, bo to pokazało, jak bardzo ona żyje w innej rzeczywistości niż reszta świata, która też, no, można powiedzieć, do końca nie wybrała sobie tych mediów społecznościowych. Więc to też jest pewien rodzaj przywileju, że ona w tych mediach nie uczestniczy i może w ten sposób do tego podchodzić na zasadzie, ja nie wiem, o co wam chodzi, że właśnie, że FOMO i tak dalej. No ale to też pokazuje, że są jednak gwiazdy żyjące tym starą narracją. Pytanie, na ile to będzie mogło się nadal tak utrzymywać.
Ale zobacz też, jak się to na przykład udaje Beyoncé, bo tak mówimy, że się nie da, a ona faktycznie jakby pokazuje jakiś kawałek swojego prywatnego życia, ale tylko tyle, ile chce. To ona decyduje o tym, co jest pokazane. I nawet kiedy wyszły, wiesz, kiedy był już jakiś taki zalążek skandalu, zdrada w małżeństwie, to no, ja mam takie podejrzenia, jestem wręcz pewna, że wszystko to, co się przedostawało do mediów, było w 100% kontrolowane przez nią i służyło temu, żeby podkręcić zainteresowanie nie jedną płytą, a dwiema płytami, bo przecież chwilę później swoją płytę wydał Jay-Z i te dwie płyty były, one się uzupełniały, bo traktowały, jedna i druga traktowały o tej domniemanej zdradzie w ich związku.
No słuchaj, niezależnie od tego, co poszło, co zaczęło tą wspaniałą kampanię, to zostało to cudownie ograne na korzyść wszystkich. Tak. A jaka była prawda, tego nie wie nikt. I to jest chyba najbardziej ekscytujące w tej historii, że oni zachowali jednak prawa do tego, że oni znają
absolutnie
właściwą wersję
historii.
Absolutnie,
może się jeszcze okazać, że wiesz,
że oni w ogóle nie są parą.
Tak, to też się może okazać.
Angelika, słuchaj, na sam koniec już wiemy, że polecasz obejrzeć reality. Czy jest jeszcze jakiś jeden tytuł taki na świeżo, na mniej więcej na wrzesień 2023, czy serialowo, czy filmowo, albo może jakaś premiera, która ciebie ciekawi i wiesz, że nadchodzi i warto ją sprawdzić i ty też będziesz ją sprawdzać?
Wiesz co, poleciłabym serial The Bear. Na pewno. To nie jest jakaś super świeża premiera, ale może nie wszyscy widzieli, a to jest bardzo fajny przykład popkultury z treścią, taką treścią naprawdę otwierającą i treścią, która jest jakimś tam intelektualnym wyzwaniem, podaną w turbo rozrywkowej formie, bo masz serial o szefie kuchni i pracy w knajpie i otwieraniu restauracji, który jest jednocześnie serialem, który cię zachęca do tego, żeby się zastanowiła, jakiego poświęcenia wymaga sukces i czy powinien aż takiego. I jest to świetny serial o męskości. O tym, jak zmienia, czy jak powinna, czy jak fajnie, żeby zmieniała się męskość.
Super. Ja obejrzałam pierwszy odcinek i jestem bardzo ciekawa, jak to się rozwinie, więc utwierdziłaś mnie w tym, że
Ja kocham. Pierwszy sezon widziałam kilka razy, bo mam jeszcze to, że jak mi się, że okay, jeśli spodoba mi się serial, to potrafię do niego wrócić i oglądać go kilka razy, więc pierwszy sezon widziałam 3 razy, bo trzeci raz obejrzałam sobie tuż przed premierą drugiego sezonu. Drugi sezon widziałam na razie tylko raz, ale myślę, że do niego wrócę.
Tak utwierdziłaś nas, że ci się podobał. W takim razie.
Tak, także jeśli ktoś nie widział The Bear i zastanawia się, co obejrzeć, Idola, The Bear, czy i tak po prostu, to oglądamy The Bear, zdecydowanie.
Chyba, że po The Bear chcemy się absolutnie odmurzyć, to wtedy czeka na nas Sara Jessica Parker. Angelika, bardzo ci dziękuję, że po raz drugi byłaś moją gościnią. Z ogromną przyjemnością podyskutowałam z tobą i posłuchałam o filmie Barbie, nie tylko. Musiałam do tego nawiązać na koniec. Oczywiście też odsyłam wszystkich do twoich podcastów, audycji, bo jestem bardzo ciekawa, jak zgłębiasz tematy popkultury. One mnie osobiście bardzo interesują, więc z przyjemnością będę tam zaglądać. Cześć, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, a my, mam nadzieję, usłyszymy się jeszcze nie raz. Dzięki.
Bardzo dziękuję. Fantastycznie się do ciebie wraca.
Dzięki, do usłyszenia. Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTubie i Spotify.
Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.